programie Szlachetne Zdrowie. Witam Państwa, Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa Konrad Rejdak, kierownik Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, gdybyśmy w ogóle mieli rozmawiać o chorobach neurologicznych, to by nam dnia i nocy zabrakło, bo tak długa byłaby ta lista. Więc dzisiaj wybrałem, żebyśmy porozmawiali sobie na temat padaczki, epilepsji. Zupełnie niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień tej choroby. Jedna z najczęściej spotykanych chorób neurologicznych na świecie.
Tak, jest to choroba najczęstsza, przewlekła, neurologiczna i rzeczywiście musimy sobie uświadomić, że termin padaczka jest to termin ogólny, który oznacza, że pacjenci reagują spontanicznymi, niesprowokowanymi napadami padaczkowymi. Pod tym terminem kryje się wiele chorób, bardzo specyficznych, konkretnych, ale też i zespołów chorobowych. I w związku z powyższym trzeba też w pełnym rozumieniu tego terminu go używać, bo pacjent z jednym typem padaczki oczywiście może się zupełnie różnić od innych jednostek chorobowych. Wszystko wynika z etiologii, czyli przyczyn, jakie wywołały uszkodzenie mózgu, no i często manifestacji. Napadów padaczkowych mamy bardzo dużo, różne warianty. Najczęściej dzielimy je na ogniskowe i uogólnione, biorąc pod uwagę, która to okolica mózgu ulega aktywacji.
I panie profesorze, bo dochodzimy niejako chyba do sedna sprawy, czyli wyjaśnienia sobie tego, czym de facto jest padaczka. Co zachodzi w mózgu, że manifestują się te objawy?
A no właśnie, tu dotyczy to komórek korowych, czyli tej zewnętrznej powierzchni mózgu. Neurony tam obecne podlegają spontanicznej i zsynchronizowanej aktywacji. No, mówimy o depolaryzacji, czyli kanały jonowe się otwierają, ładunek energetyczny rozprzestrzenia się po powierzchni błon komórkowych, no i dochodzi do właśnie takiej rytmicznej aktywacji dającej efekt kliniczny, bo oczywiście to też zależy, która okolica kory jest aktywowana. Może to być kora ruchowa, ale może też być kora czuciowa. No i stąd bogata symptomatologia napadów. Najczęściej ten napad się rozprzestrzenia, czyli zaczynając się w jakiejś okolicy, uogólnia się, czyli dotyczy całej kory mózgu.
Panie profesorze, proszę wybaczyć może nieco pretensjonalne porównanie, ale czy to w mózgu dochodzi do takiego małego trzęsienia ziemi, burzy?
Tak, tak można to nazwać. Rejestrujemy czynność bioelektryczną mózgu, gdzie następują wyładowania i można właśnie zaobserwować wzorzec jednoczesnych takich dramatycznych zmian, wyładowań, które korelują z obrazem klinicznym.
A czy musi być jakiś czynnik, który będzie powodował owe wyładowania?
Dla definicji padaczki są to napady niesprowokowane. Nie mamy czynnika, który prowokuje, prawda? Ale oczywiście są typy napadów, które mają charakter objawowy, czyli możemy de facto z powodu różnych czynników patologicznych, jak na przykład wysoki poziom cukru albo niski, czy też zaburzenia elektrolitowe, wywołać drgawki. Wówczas mówimy o izolowanych drgawkach, nie mówimy o padaczce, bo z definicji w padaczce dochodzi do okresowo nawracających napadów, często bez jakiegoś wzorca. Nie wiemy, dlaczego w danej chwili, w danym dniu nastąpił ten napad. No i to jest istotą tej choroby.
I uprzedza pan niejako moje pytanie, bo czy możemy przewidzieć, kiedy taki napad padaczkowy wystąpi i co powoduje, że jest on z takim, a nie innym natężeniem?
A no właśnie, to niestety nie jest możliwe w większości przypadków. Owszem, monitorując czynność bioelektryczną mózgu elektrodami, możemy zauważyć, że już się coś zaczyna działać, a za chwilę pojawi się już kliniczny napad, więc jest to, byłoby to możliwe, ale w życiu codziennym dla większości pacjentów kompletnie nie wiemy, dlaczego w danym momencie to wyładowanie nastąpiło. Mogą być czynniki prowokujące, oczywiście u niektórych osób bywa, że są to pewne bodźce dźwiękowe, zmiany pogody, jakieś sytuacje niewyspania, na przykład stymulacje światłem stroboskopowym w oczy. Możemy podrażnić mózg i nastąpi ten napad.
Czy istotne jest, w którym miejscu mózgu dochodzi do tych, jak mówimy, wyładowań?
Jest to istotne dla symptomatologii. Czyli obserwując pacjenta, możemy podejrzewać, że dany napad zaczyna się albo w prawej półkuli mózgu, albo w lewej, dotyczyć płatu czołowego czy skroniowego. Jest to ważne dla określenia, czy u danego pacjenta stale występują te same typy napadów, czy też różne, bo też jest to możliwe.
A częstotliwość napadów?
Częstotliwość ma pełne spektrum. Są osoby, które miewają napad raz na 5 lat i rzadziej, ale są takie, co mają kilkanaście, kilkadziesiąt napadów dziennie. No, skrajnością jest stan padaczkowy, czyli zagrożenie życia, gdzie dochodzi do ciągłych wyładowań przedłużających się, trwających powyżej 5 minut, ale może to trwać i tygodniami czasami, więc to już jest skrajny przypadek, gdzie wymaga to działań ratujących życie.
Panie profesorze, w jakim okresie życia człowieka padaczka najczęściej może się pojawiać?
Mamy dwa piki zachorowań. Jest to dzieciństwo i zaraz okres po urodzeniu, czyli wiąże się to najczęściej z przyczynami albo uszkodzenia mózgu okołoporodowego, czy też jeszcze w okresie płodowym, jakichś wad wrodzonych, zaburzeń genetycznych i wiele chorób się manifestuje właśnie drgawkami. Potem stabilizuje się, zmniejsza się ryzyko, bo pewne zespoły padaczkowe ujawniają się w wieku młodzieńczym na przykład, ale ta przyczyna już tkwi od urodzenia. W wieku takim dorosłym ryzyko spada, ale znowu rośnie w wieku starszym. Po 60 roku życia wynika to z nabywanych czynników uszkodzenia. Epizody uszkodzenia mózgu jak udar, uraz i inne stany patologiczne.
Panie profesorze, ale bywają takie sytuacje, że lekarze wiedzą, że jakaś przyczyna istnieje, która powoduje występowanie padaczki, ale nie potrafią tej przyczyny zdefiniować.
To prawda. To znaczy, oczywiście wykrywalność przyczyny zależy od czułości badań, więc cieszy, że postęp medycyny sprawia, że ubywa tych przypadków o tak zwanej nieznanej etiologii. No, możemy podejrzewać często, że nastąpiło uszkodzenie mózgu, bo koreluje z tym na przykład deficyt funkcji poznawczych, czyli inne ubytki, ale nie wiemy dlaczego. Tak jest w dzieciństwie. Rodzi się dziecko i nagle pojawiają się objawy padaczki plus zaburzenia rozwojowe, które nie wiemy skąd nastąpiły. Podejrzewamy czynniki genetyczne, aczkolwiek nie zawsze możemy je udowodnić. No tak to już jest. Te tajemnice pilnie strzeże mózg przed nami, ale cieszę się, że coraz więcej udaje się tych odkryć tajemnic.
Panie profesorze, tak jak pan powiedział, że te tajemnice coraz bardziej lekarze, specjaliści mogą odkrywać. Padaczka manifestuje się przede wszystkim tymi najbardziej chyba znanymi nam wszystkim drgawkami. Upadek na ulicy, drgawki i co wtedy?
Tak jest. Są to napady uogólnione toniczno-kloniczne, kiedy naprzemiennie może być właśnie tonus, skurcz mięśni, ale też rytmiczne skurcze kloniczne, które następują po sobie. Więc co robić? Zabezpieczyć pacjenta przed urazem. Jeżeli ma aktywność drgawkową, uderza głową o podłoże na przykład, czy sam upadek z pozycji stojącej może być groźny u takich osób. Ważne jest, żeby tą głowę zabezpieczyć, żeby przechylić ją na stronę boczną, aby móc pozwolić, aby ślina na przykład wypływała z ust, nie doszło do krztuszenia się czy zakrztuszenia u tychże pacjentów i tyle. Czekamy na ten, aż ten napad minie. Oczywiście, jeżeli nie znamy pacjenta, nie wiemy, że choruje na padaczkę, no to dzwonimy pogotowie, aby został zbadany. Są osoby, które niestety te napady mają. Często otoczenie wie o tym, że pacjent chory na padaczkę może taki napad mieć. Często pacjenci noszą opaskę na ręku, mam padaczkę. Wówczas nie zawsze jest konieczne wzywanie pogotowia. Jeżeli napad trwa krótko, najczęściej napad trwa 3-4 minuty, potem pacjent może być senny, to nie świadczy o napadzie, tylko wybudza się powoli z takiego napadu, więc...
Ale może być też pobudzony.
Tak, ale bywają też po ogniskowych, szczególnie napadach, stany takiego właśnie splątania, czyli mogą być czasami agresywni, nawet mogą gdzieś chcieć biec przy niepełnej wręcz świadomości. Więc w takich sytuacjach myślmy o zabezpieczeniu pacjenta i wzywaniu pomocy, bo oczywiście wszystko, co się dzieje, może być dla nich groźne.
Panie profesorze, osiągnięcia medycyny przychodzą tutaj lekarzom, specjalistom, neurologom ogromnie sprzyjają. Rozwój farmakoterapii jest właściwie z roku na rok coraz lepszy, coraz większy.
Tak, cieszymy się. No, w padaczce ten przyrost był ogromny. Nowych leków, nowych molekuł i zawdzięczamy temu, że pacjenci mogą często normalnie funkcjonować w społeczeństwie, regularnie przyjmując leki, ale nie miewają napadów, mają długą remisję. Ale nie oznacza to, że wszystkie problemy są rozwiązane. Około 20-30% pacjentów odczuwa, wykazuje cechy lekooporności. Czyli podając im dwa różne, trzy leki czy w sekwencji, czy nawet razem, no nie uzyskujemy kontroli napadów. Świadczy to, że rzeczywiście mózg nadal ma te zaburzenia i szukamy nowych molekuł. Cieszy się, że po takim okresie wyciszenia ponownie pojawiają się ciekawe molekuły, no i dają szansę na tym właśnie dla tych konkretnych pacjentów. Czasami pacjent, który nie reagował na 3-4 terapie, nagle odpowie bardzo dobrze na ten nowy lek zupełnie o innym mechanizmie działania.
Muszę właśnie o ten mechanizm działania pana profesora dopytać, bo jak sam pan mówi, te mechanizmy bywają bardzo różne.
Tak.
Do czego zmierzają?
Znamy podstawowe mechanizmy w mózgu pobudzenia i hamowania. Są specjalne mediatory białka, peptydy, ale też i kanały jonowe, które uczestniczą w napadzie. Kanały sodowe, wapniowe, więc blokując kanały możemy osiągnąć efekt terapeutyczny, ale też hamować, blokować układ pobudzający, glutaminergiczny, też da to ochronę przed napadami. Często leki mają złożony mechanizm działania, czyli działają na kilka różnych. Wówczas z reguły te leki wykazują największą skuteczność.
Jak długo może trwać remisja?
Remisja, no oczywiście celem naszym jest, żeby całkowicie zlikwidować napady, czyli dać wieloletnią remisję, szansę na normalne życie. Nie zawsze jest to możliwe. Pacjenci nawet po wielu latach stabilizacji, no przerwał leczenie, prawda? I ta remisja nagle się kończy, powracają napady. No, były takie podejścia, że po 2 latach skutecznego leczenia bez napadów można próbować lek odstawiać. Teraz wiemy, że jest to mimo wszystko dość ryzykowne. Możemy próbować obniżać dawki leków, ale jednak taki okres beznapadowy powinien trwać i 5, i 10 lat, a już na pewno, jeżeli przerwiemy lek i remisja przekracza 5-10 lat, no to może świadczyć, że proces uległ wygaszeniu.
Czy terapia lekowa to jest jedyna możliwość niesienia pomocy chorym z padaczką?
Nie, dlatego że mamy metody operacyjne, które w Polsce mimo wszystko są słabo dostępne. Możemy zidentyfikować okolice mózgu, kory mózgu, gdzie te napady są generowane i je wyłączyć, usunąć. Są to operacje różnego typu, resekcyjne, ale też można otoczyć to ognisko padaczkorodne tak zwane i przecinać połączenia między różnymi szlakami neurologicznymi. To pozwoli na wyeliminowanie tego ogniska i wyciszenie, brak napadów. Bardzo mimo wszystko częste przypadki to są padaczka płata skroniowego i tam mamy bardzo zdefiniowany zespół, który dobrze się leczy operacyjnie i powinien być rozważany zawsze, bo może przynieść 100% efekt bez konieczności leczenia farmakologicznego.
Panie profesorze, tak jak pan wspomniał, chorzy z padaczką mogą w obecnej chwili, w obecnym rozwoju medycyny właściwie żyć coraz lepiej.
Tak, mam wielu pacjentów, którzy przez lata przyjmują leki, pracują, zakładają rodziny i funkcjonują całkiem nieźle, więc to nie jest wyrok, taka diagnoza. No, warunkiem jest przyjmowanie leków. No i cieszymy się, że te leki nowoczesne mają lepszy profil bezpieczeństwa, nie wywołują takich działań niepożądanych, jak to bywało kiedyś, a tym samym mogą być przyjmowane przez lata.
Ale mimo wszystko, nawiążę do tego, co pan powiedział, mózg cały czas pozostaje tą jedną z największych tajemnic ludzkiego ciała.
Niestety tak, bo jest chroniony przez powłoki, różne bariery, więc nie możemy tak łatwo sięgnąć, jak w przypadku organów obwodowych możemy serce wyjąć, włożyć na nowo. Z mózgiem jeszcze niestety to się nie udaje.
Profesor Konrad Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pięknie dziękuję, panie profesorze.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam państwa.
Dobranoc.